Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Przyroda wydawać by się mogła usypia, ale to tylko wydawać by się mogło, bo w rzeczywistości wiele wciąż się w niej dzieje i przy naszej pomocy może dziać się także zimą. W Ekosferze dziś o zimowych ogrodach, w których kolorami cieszą nie tylko iglaki czy owoce na krzewach, ale także wiele innych elementów, na które generalnie nie zwracamy uwagi wiosną czy latem, bo inne rzeczy nas rozpraszają. O roślinach zimowych powiemy między innymi, ale także o ich towarzyskich gustach i niebezpiecznych związkach.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My mówimy, że ten ogród zimą to widać tak naprawdę. Tak uważają architekci, tak ci, którzy podglądają przyrodę. Bo właśnie zimą, gdy otoczenie nie zarzuca nas tą ogromną ilością barw i kształtów, można zwrócić uwagę na inne rzeczy, które umykają latem. Gdzieś rozproszone są. No właśnie, na co szczególnie można zwrócić uwagę?
Dzięki temu, że spadają właśnie liście, dostrzegamy tak naprawdę prawdziwą strukturę ogrodu. Dostrzegamy rośliny takie, jakimi są naprawdę, trochę tak jak my, tak? Liście stanowią pewnego rodzaju ubranie, szatę. I w momencie, kiedy ich zabraknie, możemy zobaczyć, co naprawdę mamy w tym ogrodzie. Dzięki temu, że nie mamy liści, zauważamy owoce, zauważamy przekwity na roślinach, zauważamy formę drzewa, układ pędów, kształt pączków, więc jakby ogród nabiera zupełnie innego uroku, staje się bardziej koronkowy, bardziej ażurowy. Też myślę, że bardziej taki filozoficzny. Możemy zobaczyć, co mamy w głębi, tak? Też więcej światła wpuszczamy do naszych ogrodów.
No właśnie, i też lepiej widzimy na przykład rośliny iglaste, dlatego że zazwyczaj te liście, które są większe i kolorowe, przyciągają naszą uwagę w ciągu wiosny, lata, jesieni zwłaszcza, prawda? A zimą to właśnie te iglaki, te igły wychodzą na wierzch i naprawdę można zobaczyć, jakie są różne kształty, kolory, bo kolory tej zieleni także są.
Tak, tak. Trzeba przyjrzeć się i widzimy naprawdę, jeżeli jest duża rozpiętość odcieni zieleni. Też szereg roślin iglastych zmienia odcień zieleni. Nawet przebarwia się na żółto właśnie w okresie jesienno-zimowym. I tu warto zwrócić uwagę na kosodrzewiny. Mamy odmiany Ofir i Wintergold, które są rzeczywiście żółte, świecące, piękne, jak słońce rozjaśniające ogrody. Też sosna nasza pospolita ma odmiany, które są cytrynowo-żółte zimą. Warto mieć taki akcent kolorystyczny w ogrodzie, który będzie właśnie zmieniał, tak? Będzie zmieniał obraz ogrodu. Też trzeba wziąć pod uwagę, że ze względu na niskie temperatury szereg roślin ma grubszą warstwę wosku na igłach, czyli te igły u roślin srebrzystych są mocniej wysrebrzone, są wręcz wybielone.
Są lśniące, tak, soczyste tak, takie.
Tak, to jest pięknie, szczególnie wyglądają jodły kalifornijskie w porze właśnie zimowej, świerki srebrzyste. Ewidentnie jest mocniejsze wybarwienie, które ma za zadanie chronić roślinę właśnie przed przemarzaniem. Też warto zwrócić uwagę na to, że mamy coraz więcej nowych odmian roślin iglastych o ciekawych formach, czyli będziemy mieli i formy stożkowe, ale też kolumnowe, kuliste, formy również zwisłe. Bardzo piękne są sosny, na przykład sosna wejmutka o pokroju takim zwisłym, przypomina fontannę, tak? Spływające pędy. Fantastyczna roślina. Może nie zbyt łatwa w naszych warunkach, ale piękna. I jest szereg odmian świerków też o pokroju właśnie takim zwisłym, o pokroju takim totalnie nieformalnym. Jest taki świerk wirigata, który wygląda jak takie węże wijące się, tak? Fantastyczna roślina. I dzięki temu, że nie mamy właśnie o tej porze roku większości liści, możemy zauważyć właśnie te fantastyczne formy. Możemy też bawić się tymi formami. Zresztą zachęcam wszystkich do tego, żeby mieć takie kompozycje, które są efektowne właśnie zimą. Przez cały rok są mniej zauważalne, tak? A właśnie zimą stanowią szkielet ogrodu.
No właśnie, bo lubimy także i często mamy w domach jako ozdobę właśnie same gałęzie, więc to nie jest tak, że tylko te liście są ważne. Oczywiście liście przytłaczają nas wtedy, kiedy są, bo zakrywają te piękne gałęzie. Tutaj pani przyniosła chyba ze 4 kolory co najmniej widzę, dosyć intensywne, różnych roślin właśnie, co my tutaj mamy.
Tak, mamy dereń biały i warto zwrócić...
Dereń biały z bardzo czerwonym, takim bordowym, wpadającym bordowym gałęzie są tego koloru. Bardzo intensywnie zielona to trawa jest.
Tak, tak. To jest trawa penicetum. Większość traw zostawia kłosy na zimę, które są fantastyczne. Pięknie szron, szać wygląda na tych trawach. Ptaki mają co zbierać.
No tak? Tutaj widać, mają co zbierać, bo tutaj mamy też kulki, czerwoniutkie, piękne kulki z róży.
Tak, tak. To jest róża, róża kanina. To jest gatunek botaniczny, ale nasze róże ozdobne też mają owoce fantastyczne dla ptaków i pięknie wyglądające. Też mamy gałązkę leszczyny, taką no trochę niedocenianą, a uważam, że te kwiaty męskie w postaci takich kotków, robaczków fantastycznie też wyglądają i kwitną w lutym, czyli widzimy przebarwienie właśnie tych żółtych kwiatów.
I ten bukiet wcale nie wygląda gorzej niż taki pełnokwiatowy, jaki czasami też z łąki przynosimy, prawda? Jest kolorowy, są i owoce, i różne kształty, bo i patyczki, i pałeczki z leszczyny. Można powiedzieć, to męskie.
Tak, to są męskie. Chłopaczki.
Chłopaczki, tak. A damskie tak. Są różowe, podobno
tak,
malutkie.
Tak, są malutkie kwiaty damskie leszczyny. To jest pączek, który w lutym wraz z kwitnieniem właśnie męskich kwiatów jest troszeczkę grubszy. Warto poszukać, bo to jest ciekawostka. Ma słupek koloru jaskrawo-różowego. Mały kwiatek, ale uroczy. Więc pędy naprawdę fantastycznie wyglądają zimą, jeżeli troszeczkę zatrzymamy się w ogrodzie i jesteśmy w stanie poobserwować, to naprawdę mamy szereg fantastycznych roślin, które właśnie teraz nabierają koloru, bo nadmienię, że dereń ma latem zielone pędy. To jest kolor zimowy. Dereń biały, mamy tu kilka odmian o kolorach pomarańczowym, żółtym, zielonkawym, czerwonym pędów, ale to są kolory zimowe. W okresie letnim wegetacji, tak, kiedy wszystko gdzieś tam żyje i pulsuje mocniej, są to pędy zielone. To jest typowa szata zimowa i gdzieś tam warto mieć rośliny, które zmieniają kolor w okresie zimowym.
Czyli pamiętajmy o tym, żeby patrzeć też na ogród pod kątem, mówiliśmy już, i na formę pędów, powyginane, wiszące, spłaszczone i tak dalej. Pędy i pień też oczywiście.
Tak, tak,
mówiliśmy o pniu już.
Jeszcze nie
właśnie chciałam powiemy. Mówić, co mówiliśmy, bo jeszcze o owocach na pewno
tak,
nie mówiliśmy.
Jeśli można, no jeśli właśnie, można. W ogóle teraz jest taki trend, jakby nastawienie, żeby podkreślać jakieś poszczególne elementy w ogrodach, tak? I jest szereg drzew, które zostały wyprodukowane, częściowo gdzieś tam wyprowadzone z gatunków botanicznych, które mają właśnie efektowny pęd. Albo pień. W przypadku pnia to oczywiście wszyscy kochamy brzozy i to jest nasze jakby najpiękniejsze drzewo, jak się zapyta, tak?
Białe, aksamitne,
to większość
fajne
osób,
do głaskania i do przytulania.
Tak, większość osób kocha brzozy, bardzo dobre drzewo. Natomiast mamy odmiany i gatunki brzoz, które mają jeszcze ciekawszą korę, czyli na przykład brzoza papierowa ma śniegowo-białą korę z przebłyskami nawet w róż. Jak popatrzymy z bliska, tak, to jest fantastyczne, że to w ogóle trudno uwierzyć, że to jest kora. Jest aksamitna. Nawet jak patrzymy, to widzimy, że tak się mieni jak perła, tak, że ma jakieś takie...
Przy grobie Simony Kossak jest właśnie taka brzoza bardzo charakterystyczna. Od razu ją widać, jak się wchodzi na cmentarz. Bardzo piękne. Biel.
Mhm. Tak, to brzoza pożyteczna, fantastyczna, więc jakby warto zwrócić na to uwagę.
Czyli pień brzozy?
Pień brzozy. Brzoza ma piękne gałązki, fantastyczne liście. Tuż już kiedyś o brzozie mówiłyśmy, że właśnie korzystnie jonizuje powietrze, czyli ujemnie, tak jakby oczyszcza nas. Świetnie ten pień wygląda i na zielonym tle, i na tle brązowym. Taką nostalgią napełnia, więc brzozy fantastyczne. Jeszcze z takich ciekawych drzew to na pewno warto zwrócić uwagę na klon pensylwański, bo też ma biały kolor, ale ma pasy podłużne i u nas to jest rzadko spotykane drzewo, bo my znamy brzozę jako ten biały pień, natomiast w klonie pensylwańskim mamy bardzo fajne liście czerwone jesienią i podłużne białe pasma na zielono,
barwy
szare.
Narodowe, można powiedzieć.
Tak, piękne drzewo. Warto zwrócić uwagę i bardzo dobrze zimuje, tak żeśmy byli nastawieni sceptycznie, natomiast bardzo fajnie zimuje i warto mieć taką roślinę. Jeżeli mówimy w ogóle o korze, to też jak mamy moment, żeby się zatrzymać, to możemy zobaczyć, jaką strukturę ma ta kora. Ma kolory różne. Dzieci zwykle rysują, że to jest pień czarny albo brązowy.
Gładkie, wgłębione.
Tak, tak. I tu też trzeba wziąć pod uwagę, że mamy też drzewa, którym się kora szczępi. Na przykład mamy klon strzępiastokory, gdzie ta kora nam się tak zwija jak papier w odcieniach cynamonu. Fantastyczny, piękny. Gorzej trochę może z zimowaniem, więc trzeba ciepłe stanowisko. Natomiast ewidentnie daje do myślenia, tak? Piękny, zwijające się papierki w kolorze cynamonu. Śliczny. Też nasze drzewa, wiśnie na przykład, wiśnia akurat nadobna, ja taką wiśnię bardzo lubię, ma kolor miedziany kory. To piękne wrażenie, tak? Patrzymy, tu błyszcząca, piękna miedź, tak? Jak oglądamy nasze drzewa leśne, świerki, sosny, szeroka gama brązu,
no właśnie, te
beżu.
Pospolite,
piękne
tylko zwróćmy
drzewa.
Na to uwagę.
Tak, i to jest potrzebny właśnie taki moment, żebyśmy mieli mniej tej zieleni, mniej tych żywych liści, żebyśmy mogli zauważyć, tak, że to, ten pień też może być fantastyczną ozdobą i że warto się zatrzymać i też może mieć piękny pokrój. Tak? W przypadku na przykład wierzby, mamy taką wierzbę pokręconą, zwaną mandżurską, która ma i piękny kolor, to jest taki oliwkowo-żółty kolor pnia, potem ten pień z wiekiem gdzieś tam pęka, nabiera takiego korkowatego charakteru, ale jest oliwkowo-żółty, tak? W momencie, kiedy mamy mroźną zimę, gałązki, pień staje się czerwony. Niesamowite, tak? Dlatego jest fryzowany, więc warto w tym okresie właśnie zimowym zatrzymać i zerknąć na ogród z innej perspektywy. Nie tylko jako wielki bukiet i wachlarz kolorów, gatunków, tak? Ale też zerknąć z takiej strony subtelnej. Ile tajemnic kryje się w tej roślinie, bo naprawdę są fantastyczne.
Czyli pień, owoce. Teraz widać dużo lepiej, zwłaszcza, że przy tych owocach zawsze kręcą się ptaki głównie.
Tak, tak. Jeżeli mówimy w ogóle o owocach, to mamy bardzo dużą rozpiętość i gatunków, i jakby możliwości. Z reguły to, co najczęściej nam wpada w oko, tak? To jest jarzębina, kalina, róża, tak? Jeszcze aronia, którą wszyscy lubimy i cenimy. Natomiast jest szereg roślin troszkę zapomnianych albo rzadziej sadzonych. I tu na przykład pięknotka. Jest taki krzew, który ma liliowo-różowe owoce, co jest dla nas, u nas jakby rzadkością. Tak? Bardzo fajna roślina, zebrane w malutkie skupiska. Bardzo ładne owoce. Teraz ogniki w kolorach ognia, tak? Czyli mamy i pomarańcz, i czerwień, i żółty. Warto na pewno mieć. One troszeczkę są bardziej wymagające co do stanowiska, bo nie lubią przeciągów. Natomiast kolory przecudne. Przecudne. Tak jak mówiłam, aronia. Warto mieć aronię w ogrodzie, bo jest to zdrowa roślina, łatwo.
I nic się nie stanie, jak owoce przemarzną, bo to nawet lepiej.
Lepsze są, tak, są lepsze i dla ptaków, i dla nas mają łagodniejszy smak. Natomiast bardzo dużo ptaków z niej chętnie skorzysta. Sama roślina jakby nie jest problemowa i warto mieć i dla siebie tą aronię, i też dla ptaków, tak? Też dobrze jest mieć drzewa owocowe i pewnie, że te jabłuszka warto zebrać i najlepiej, żeby nic tam nie leżało pod spodem, żeby było czysto, ale jak zostawimy trochę jabłek na drzewach, dużo ptaków chętnie z nich skorzysta. Gdybyśmy chcieli, żeby była bardziej ozdobna forma ogrodu, no to zdecydowanie jabłonie ozdobne, tak? I tu mamy też szeroką rozpiętość kolorów owoców, bo mamy i czerwony, i fiolet wpadający, i żółte. Ptasia stołówka doskonała.
Czy jeszcze jakieś kwiaty możemy, bo mówimy o owocach, omówimy o korze, o opędach. Natomiast czy jeszcze jakieś kwiatki można gdzieś w ogrodzie przyuważyć?
Można. I to jest też ciekawa rzecz, ponieważ nam się wydaje, że jeżeli jest zimno, ponuro i teoretycznie 5 stopni, czyli wegetacja gdzieś tam się zaczyna powyżej 5, to się właściwie nic nie dzieje. Natomiast jest szereg roślin, które zakwitają w okresie właśnie takim zimowym, czyli luty, marzec. I to jest jakby ostatni moment, ja tak się uśmiecham zawsze, ostatni moment, żeby jeszcze coś dosadzić, co zakwitnie nam praktycznie zimą, tak? Wawrzynek wilczełyko, krzew trujący, chroniony, ale przepiękny, kwitnie wcześniej niż forsycja. Przepiękne, różowe kwiatuszki, pachnące, później czerwone owoce, więc ostrożnie jakby z dziećmi, ptakom nie szkodzą. Krzew bardzo ładny, skromniutki, drobniutki, ładne lancetowate listki. Natomiast kwiatki rozkładają każdego, tak? Bo to jest luty, nie kwitną jeszcze forsycje, a wawrzynki kwitną. Oczywiście oczar i omszony, i wirginijski, to jakby nie jest to nasza roślina, ale taka trendy, tak? Oczar ma piękne liście zbliżone do leszczyny, pięknie przebarwiają się jesienią, też oczywiście kolory ognia, kwiaty pomarańczowe, żółte, czerwonawe. Bardzo fajny oczar. Piękny. Na pewno deren jadalny, limonkowo-żółciutkie kwiatuszki, wczesne, bardzo wczesne i do tego doskonała roślina na nalewki, świetne owoce.
Ale prawda, ten gatunek jadalny, bo dereniów jest kilka gatunków.
Tak, jest kilka gatunków. Ten, który przyniosłam, to dereń biały i on jakby później kwitnie. Natomiast dereń jadalny kwitnie bardzo wcześnie w lutym. Z takich pięknych też roślin to ciemierniki. Helioborusy, tak? I tu mamy cały zestaw, całą grupę ciemierników i zaczynają kwitnąć w lutym. I to jest fakt autentyczny. Ja zawsze swoje ciemierniki sprawdzam, czy już idzie ta wiosna, czy nie. Wcześniej zaczynają kwitnąć i ponieważ są niskie temperatury, te kwiaty utrzymują się bardzo długo, do 2 miesięcy. Zmieniają gdzieś tam odcienie, natomiast fantastyczne. Oczywiście wszystkie botaniczne cebuleczki, czyli mamy rannik, to akurat jest bulwa, tak? Ale rannik wcześniej kwitnie, przebiśniegi, śnieżyczki, krokusy form botanicznych, iryski, tak? Czyli to, co gdzieś tam w naturze występuje i żyje w dość trudnych warunkach, też wcześniej część tych roślin zakwita i warto mieć. I jest to jeszcze taki moment, że możemy coś sobie do ogrodu posadzić, takiego, co nam zakwitnie w lutym. Już przypomnij, już zbliża się wiosna, tak?
Mówiłyśmy o kwiatach teraz. Mówiłyśmy wcześniej o tych szpilkach zmodyfikowanych, czyli zmodyfikowanych liściach. No to właśnie powiedzmy teraz o liściach, bo iglaki mają takie woskowane, bardziej zielone. Zimą stają się te ich liście igły, tak to nazwijmy. Natomiast są też rośliny w ogrodzie liściaste, które o tej porze roku też bardzo pięknie wyglądają. No buszpan jest podstawowym.
Tak, buszpan fantastyczny, bardzo dobra roślina. Świetnie gdzieś tam komponuje się i z ogrodami.
Też woskowe, ciemne, tak, piękne liście.
Tak, tak. Komponuje się świetnie z ogrodami nowoczesnymi, ale też z klasycznymi, ze stylowymi, z angielskimi. Piękne listeczki, lancetowate, błyszczące. Z tym, że trzeba wiedzieć, że buszpan jakby nie jest naszym rodzimym gatunkiem, więc pierwsze te 3 lata dobrze byłoby go nakrywać, tak? Póki przejdzie ten okres aklimatyzacji, żeby się zakorzenił głębiej. Buszpan też nie lubi stanowisk podmokłych, nie lubi przeciągów, więc jeżeli damy mu dobre stanowisko, jest to przepiękna roślina, piękna, soczysta zieleń. Oczywiście, kiedy jest mroźniej, no to kolor troszeczkę się gdzieś tam zmienia, to też jest fascynujące, że rośliny jakby jest niska temperatura, one żyją, reagują, widzimy, że funkcjonują, tak? Bo zmienia się kolor, jest za zimno, więc liście gdzieś tam troszkę przyżółkną, tak? Jest za mokro, też trochę przyżółkną, ale to nadal jest kolor zieleni. I właśnie też niby niezmienna, bo zimą zielona, ale jednak zmienna. Więc buszpan fantastyczny. To też jest roślina długowieczna, czyli taki buszpan, który posadzimy, mogą też podziwiać nasze wnuki, tak? To też jest ciekawostka. Jest szereg roślin, które żyją naście lat, 10. Natomiast buszpan w naturze jest drzewem i jest rośliną długowieczną. Bardzo piękną i taką, która wróciła do łaski i nadal jest stosowana jako taka roślina szkieletowa, zimą zielona. Jeżeli myślimy w ogóle o liściach zimą zielonych, cudowna machonia. Taki trochę odpowiednik ostrokrzewu, tak? Ostrokrzew jest rośliną też nie naszą. Ona, ostrokrzew, piękne, błyszczące liście, ale też boi się przeciągu, tak? Boi się przelania. Skórzasty, śliczny liść, czerwone owoce. Chociaż są już nowe odmiany o innym kolorze owoców. Ale on jest mniej jakby odporny. To już musi być stary ogród albo ciepłe stanowisko i ten ostrokrzew fantastycznie wtedy rośnie. Natomiast nasz gatunek jakby dobrze funkcjonujący to jest machonia. Fantastyczna machonia. Żółte kwiatuszki na wiosnę w gronach. To takie maluteńkie żonkilki. To też jest piękne. Warto zerknąć z bliska i zobaczyć, jak ten kwiat jest pięknie zbudowany. Liść piękny, skórzasty, złożony podobny kształtem gdzieś tam do liści róży z kolcami na brzegach. Tak? Błyszczący. Machonia też, jeżeli mamy mroźną zimę, to zmienia się lekko na czerwono, więc tutaj mamy zmienność, liść błyszczy. Zostają nam owoce, owoce jedzą ptaki, owoc granatowy też po przemrożeniu nadaje się na nalewki. Piękna forma roślina, która się daje odmładzać, daje się kształtować i ma mniejsze wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę. okresu zimowego. Woli stanowiska takie półcieniste, tak, bo słońce zimą może gdzieś tam przypalać. Natomiast roślina fantastyczna i warto mieć. Jest roślina niezawodna, jak do tej pory niekochana przez robactwo, co jest bardzo ważne, tak? Bo sadzimy roślinę i potem się martwimy, czy to jest robaczek, czy ślimaczek, czy tutaj coś wyszło i chrupnęło, tak? Więc machonia fantastyczna i gdzieś tam warto promować. No i pożywienie dla ptaków zostawia, tak? Czyli mamy owoce.
Czyli machonia, bukszpan, ostrokrzew, bluszcz chyba jest
tak,
też takim...
bluszcz piękny.
Który wraca do łask, bo był taki okres, że nie bardzo chcieliśmy
tak,
go sadzić.
Tak, bo o bluszczu opowiada się jakieś różne historie, które niekoniecznie są prawdziwe. Hedera helix, nasz bluszcz chroniony, przepiękny, liść skórzasty. Bardzo w ogóle taka roślina, uważam, że szlachetna. Też jak się obserwuje, jak bluszcz funkcjonuje gdzieś tam w ogrodach... To jest takie mądra roślina, tak? Bluszcz pnie się oczywiście po drzewach, po pniach, po podporach, ale zanim zacznie wspinać się, tak, kolonizuje dół, o czym często jakby nasi klienci nie wiedzą i od razu go tam podpinają do pnia i bluszcz się męczy, daje tylko króciutki przyrost, tak? A on ma fantastyczne liście i chętnie pójdzie na drzewo czy na jakąś inną podporę, ale trzeba mu pozwolić skolonizować dół, tak? On musi wypuścić dużo korzonków przybyszowych, żeby pobierać wodę. Jest rośliną zimą zieloną, więc potrzebuje tej wody przez okrągły rok, tak? To nie jest tak, że tak jak podobnie z drzewami liściastymi, tak? Że wchodzą w taki stan, że tak naprawdę niewiele tej wody pobierają. Dopiero gdzieś tam w lutym, jak ziemia zaczyna odtajać, tak? To więcej tej wody zużywają. Natomiast bluszcz cały czas, ze względu na to, że ma zielone liście, cały czas pobiera wodę, trzeba pozwolić mu skolonizować dół, stworzyć podszyt i dopiero pójdzie wyżej. Liść przepiękny, roślina nadająca się na wianki, do wazonu. Gdzieś tam możemy używać do kompozycji domowych, tak? Bardzo dobrze jakby cieniuje i chroni podłoże. Czyli jak mamy roślinę wymagającą, typu nawet ten ilex, o którym rozmawiałyśmy, tak? To pozwólmy bluszczowi skolonizować dół, zrobić ten zielony dywan, ogrzeje resztę, tak? I sam też chętniej pójdzie na górę, tak?
Bluszcz to taki cudny. Tradycyjny bluszcz, on jest Hederka, najczęściej
tak.
Zielony.
Hedera.
Natomiast jest ten winobluszcz, który jeszcze też się przebarwia. Czasami pięknie widzimy domy w takiej czerwieni. To jest winobluszcz,
winobluszcz
tak?
Tak,
nie mylę
tak.
się.
Nie, dobrze pani mówi, bardzo dobrze. Winobluszcz fantastyczny, natomiast trzeba wiedzieć o tym, że winobluszcz jest rośliną przybyłą do nas, tak? Więc jest mu bardzo dobrze u nas i z jednej strony co fantastyczna roślina, bo pięknie zakrywa ogrodzenia, niechciane miejsca, rośnie na każdym rodzaju podłoża, no poza takim super podmokłym, tak? Nie jest kapryśny co do odczynu ziemi, natomiast ma piękne owoce fioletowe dla ptaszków, ptaki jedzą, liście boskie, skórzaste, ale trzeba wiedzieć, że jest ekspansywny. Tak jak większość najeźdźców, tak? Jest ekspansywny. Jak już gdzieś zamieszka, jest mu dobrze, no to pędy 4-metrowe w ciągu roku. Jeśli chcemy coś zakryć, to tak.
I szybko.
Natomiast trzeba tak troszeczkę rozsądnie. Ja go bardzo kocham, ale wiem, że musimy go ciąć. Natomiast...
Są też teorie, że właśnie trochę źle wpływa na ściany domów, bo wyciąga i wodę. Mhm. Więc tu może być jeszcze problem. Trzeba by można... się zorientować na jakim domu.
Tu są jakby różne opinie na ten temat. Gdzieś tam jakby jest grono fanów i przeciwników, tak? Są osoby, i w tym już kółkarze tacy znani w Polsce, którzy gdzieś tam prowadzili badania i twierdzą, że właśnie owszem przyczepia się do ścian domu, ale na przykład izolację bardzo dobrą robi, tak? Czyli w momencie, kiedy ściany się bardzo nagrzewają latem, co też nie jest takie do końca dobre, to jednak liście jest pod blaszkami liściowymi jest 5 stopni niższa temperatura, tak? Czyli to jest bardzo dużo. Kiedy mokry rok jest na przykład i pada, no te blaszki zwykle układają się na roślinach dachówkowato, tak? Czyli część tej wody spływa, jednak teoretycznie raczej jednak
chroni. Z grzybem nie powinniśmy mieć problemu,
nie powinno
gdyby
być.
To był stary dom na przykład.
Tak, więc tu wydaje mi się, że jakby oczywiście tak jak zawsze, tak? Są fani i przeciwnicy, więc troszeczkę oddemonizowano winobluszcz, tak? Więc znowu jest lubiany, ale tak właśnie rozsądnie. Natomiast mamy nowe odmiany winobluszcza na krapianych liściach. To teraz jest taki trend, tak, że mamy nowe odmiany. Tak samo bluszcz mamy o nakrapianych liściach. To są już takie ciekawostki ogrodnicze i warto gdzieś zajrzeć, tak?
czyli liście. Tutaj bukszpan. To jeszcze zanim zagramy piosenkę, to powiedzmy tylko krótko, tak wymieńmy. Myśmy trochę mówiły już tutaj, omawiając i te pędy, i pnie, i liście, i tak dalej. Jakie, bezwzględnie, jeżeli chcemy mieć zimowy, kolorowy, fajny ogród, jakie bezwzględnie rośliny czy drzewa powinna się tam znaleźć? No tak, bukszpan na pewno. Jarzębina, tak, ze względu na owoce kolorowe, tak, piękne. Tak, tak. Trzmielina, no iglaki koniecznie, bo ta zieleń będzie kontrastem. Tak. Czy coś jeszcze takiego?
Tak, nie powiedziałyśmy o trawach. Mamy fantastyczne kłosy w trawach,
bardzo,
które zostają.
Modne i bardzo duży bardzo wybór traw.
Tak, tak, jest ewidentnie taki trend i bardzo uważam, że dobry. Mamy trawy też zimą zielone. To będą część kostrzew, będzie właśnie zimą zielona i tużyc. I tu warto też zwrócić uwagę, jest taka kostrzewa o srebrnych liściach, zwana popielatą. Ona ma szereg odmian, przepiękna, niebieska, tak jak nasze świerki. Właściwie cały rok jest taka ozdobna. To na pewno warto zwrócić uwagę na trawy. Jakby w tej chwili wręcz jest taka tendencja, żeby bardzo dużo było tych traw, bo i efektowne zimą, i efektowne
pięknie
latem.
Wyglądają przykryte śniegiem, tak. Okruszone śniegiem, bo to akurat z nich to śnieg łatwiej może zlatuje, natomiast w tym śniegu takim warstwie, tak. No jeżeli będzie oczywiście śnieg zimą, a jeśli, jak nie będzie, to też dobrze.
Jeśli można wspomnieć, też są świetnym domem dla owadów, tak? Tak jak jest gdzieś tam trend na domki dla owadów, zostawiając kępy traw, podziwiając je, tak? Zostawiamy też miejsca mieszkalne dla biedroneczki na przykład, tak? Dla złotooki, dla różnych pożytecznych stworzeń, które w tych trawach też mieszkają.
Oraz kleszcze tutaj podpowiada Zdzisław, realizator.
Z kleszczami to jest troszeczkę złożony temat, tak? Więc jakby, gdyby kleszcze miały więcej
nikt
wrogów
naturalnych,
nie
wymyślił jeszcze,
tak?
Metody na to, żeby się pozbyć kleszcze, one są wyjątkowo wredne.
Są i tutaj jest trudno. Z kleszczami.
No ale to musimy wziąć pod uwagę w ogóle mając ogród, prawda? No bo tutaj no, nie ma jakichś, no niby są jakieś preparaty, ale jak na razie mało skuteczne, bo tych przypadków, gdzie do lekarza trafiają osoby poryzione przez kleszcze, jest bardzo dużo, także kleszcze swoją drogą. No tak samo jak i komary i tak dalej. No to są też, one gdzieś tam żyją w tym świecie, no i też mają prawo do życia.
Prawda.
No właśnie, czyli wymieniliśmy bukszpan, jarzębina, trzmielina, iglaki, trawy, czy no brzozę fajnie byłoby mieć.
Tak, brzoza piękna. W ogóle myślę, że ogród jakby powinien być skrojony na miarę inwestora, tak? Mm-hmm.
No i wielkości pewnie.
Wielkość
też.
Ogrodu jest bardzo ważna też, ale też jakby nasze upodobania, bo tutaj ten standard to naprawdę może być bardzo szeroki. Też piękne owoce mają irgi, gdzieś o tym nie powiedziałyśmy, bo są i czerwone, i pomarańczowe, i czarne.
I płożące,
tak,
i dwie
fantastyczne pokroje, krzewu, tak? I jakby to jest mało wymagające.
Mają też przepiękne.
Mają przepiękne.
Fiolet wpadający.
Tak, i część irg jest zimą zielona, tak? I częściowo się przebarwia na zimę. Piękny układ pędów jest taka irga pozioma, która ma układ pędu jak szkielet ryby, tak? Jeżeli widzimy takie rzeczy, no to piękne są. Więc to trudno powiedzieć o takim standardzie, tak? Ja kocham na przykład kosodrzewiny. To jest nasza chroniona, tak? Sosna, która jest mało wymagająca, bardzo wdzięczna i uważam, że im bardziej krzywa, tym piękniejsza, tak? I one nabierają jakby charakteru z wiekiem, więc tak trudno powiedzieć, bo dla każdego coś innego, tak? Świerki. Standardowo świerk czy jodła przy domu powinna być do ubierania. Natomiast tych świerków, tak jak wspomniałam, mamy całe mnóstwo i tu mamy ciekawe formy, ewidentnie podkreślone właśnie zimą, tak? No nie jest to proste pytanie.
Dlatego, że jest bardzo duży wybór, tak, ale rzeczywiście tak. Można wybrać kolorystycznie to, można. Co byśmy chcieli i można naprawdę nawet w Polsce mieć przepiękny, zimowy, kolorowy ogród.
Można.
Nawet ze zwierzętami. Dobrze, ale odpocznijmy teraz piosenkę.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o kolorowym ogrodzie. Kolorowym ogrodzie właśnie zimą. Jakie rośliny warto mieć, żeby były tak jak jesienią w zasadzie, nawet jeżeli są pod śniegiem. Mówiliśmy o różnych opędach, o formach pędów, o kolorze pnia. Mówiliśmy o owocach, które są piękne i też dodają uroku całemu ogrodowi, ale nie mówiliśmy jeszcze o koronach, bo korony to jest dosyć istotna sprawa, jeśli chodzi o to, jak zimą patrzymy na ogród i właśnie zachęcamy do tego, żeby patrzeć patrzeć na ogród wtedy, kiedy nie ma już tych liści, które nas, no to może takie nieładne słowo, przytłaczają, bo one nie przytłaczają, tylko jakby chowają to, co też jest piękne w tych roślinach, czyli właśnie te pędy, gałęzie, różne inne elementy. No to właśnie, co a propos koron?
Mamy dużą rozpiętość kształtów koron i naprawdę jest to fantastyczne i fascynujące. I myślę, że warto nawet sobie takie ćwiczenie zrobić, tak? Żeby spróbować określić drzewa po kształcie korony. Naprawdę drzewa w stanie bezlistnym też potrafią być piękne. Warto zatrzymać się i odszukać to piękno. Gatunki botaniczne, czyli nasze klony, brzozy, tak? Już odróżniamy, widzimy jaką formę ma klon, tak? Bardziej kulistą czy owalną. Piękny układ gałęzi. I tu też warto zerknąć. Te noski, owoce, które zostają, też dodają takiej lekkości drzewu. Są pokarmem dla ptaków, nawet dla wiewiórek, więc warto też zerknąć w ten sposób na drzewa, tak? Piękny pokrój brzozy o obwisłych lekko pędach, tak? Brzoza brodawkowata nasza tutaj istniejąca. Wierzby te siedzące, białe, przycinane, tak? Na skraju łąk to na pewno znamy i oczywiście uważamy je za malownicze, ale taka zwykła wierzba, gdzieś tam rosnąca na ugorze, też potrafi być fantastyczna. Warto zerknąć, bo młode pędy często nabierają woskowatego nalotu, tak? Czy klon jesienolistny. Ja to zawsze mówię, och, będzie już zima, tak? Bo klon jesienolistny ma szary, niebieski nalot na pędach, tak? Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o koronach, to teraz właśnie, kiedy nie ma tych liści, zauważamy, jaka jest duża rozpiętość, tak, tych koron. I będziemy mieli i o pokroju stożkowym, i kulistym. Formy te bardziej takich nowoczesnych odmian, tak, mają pokrój płaczący, parasolowaty. No, jest to fantastyczne, tak? Widzimy jakby całą strukturę, szkielet rośliny, szkielet, tak? Czyli to, co trzyma statycznie roślinę. Wiadomo, że w momencie, kiedy roślina przechodzi okres spoczynku, to wydaje się, że tam jakby nic się nie dzieje. Ale jak zaczniemy się przyglądać, to pąki liściowe, w tej chwili są malutkie i śpiące, ale już w lutym będą duże, będą nabierały, będziemy widzieć kształt tego pąku, tak? Więc ogród jest taką tajemnicą, którą warto podziwiać, warto obserwować. Jeżeli w ogóle tworzymy ogród, czy chcemy coś stworzyć w tym ogrodzie, warto właśnie na to spojrzeć, bo mamy taki długi okres u nas stanu bezlistnego, często to jest prawie że pół roku, tak? I wtedy widzimy formy roślin. Do ogrodów mniejszych fantastycznie wyglądają formy kuliste na pniach, liściaste właśnie, kiedy te listków już nie mamy, ale klon kulisty, globozum czy wiśnia. Piękna kula. Też przepięknie wyglądają na tych kulistych drzewach lampki. To wcale nie musi być świerk, tak? Wcale nie musi to być sosna. Pięknie wyglądają korony kuliste, oplecione.
Bo my zazwyczaj przycinamy iglaki. Wiele osób formy kuliste, to robi, tak. A tutaj się okazuje, mamy, że niekoniecznie gatunki. Właśnie iglaki, że można też rośliny, które liściaste.
Można przycinać, tak? Ale są odmiany, które z natury rosną kulą. Mm-hmm. To jest ciekawostka, tak? I to może być kula spłaszczona lub wydłużona, tak jak w przypadku wiśni nadobnej lub spłaszczona w przypadku klonu globozum, tak? Klona. Natomiast to jest fantastyczne, tak? Warto odszukać takie rośliny. Mamy też tulipanowiec o pokroju kulistym, taką odmianę, tak? Mamy też drzewa o pokroju stożkowym, takim wrzecionowym. Tu na przykład buki są przepiękne, do tego i piękny pąk, piękna gałązka i przepiękny kształt form kolumnowych buków. I to jest właśnie moment, żeby w ten sposób patrzeć na ogród i poobserwować i gdzieś odszukać te rośliny.
Tak? Mówiłyśmy o wierzbach, bo przecież wierzby,
tak, wierzby
też
piękne.
Przepiękne, bo no, wierzby kojarzą się oczywiście z Chopinem i z naszymi polami i tak dalej, ale w tej chwili tych do ogrodów wierzb jest też mnóstwo gatunków, bo i płacząca i taka, nawet nie wiem jak ona się nazywa, z taką piękną końcówką. No bardzo dużo. Może tak, wróćmy do tych wierzb.
Tak. Wierzby, mam nadzieję, że wrócą do łask. Był moment, że były bardzo modne, teraz gdzieś tam znowu zostały odsunięte. Wierzby fantastyczne, bardzo ładnie drenują ziemię, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że często działki są podmokłe. Jest przepiękna wierzba sachalińska, która ma właśnie spłaszczoną końcówkę pędu. To w ogóle jest cudo. Gałązka jest wygięta, spłaszczona taśmowo, czyli to jest taka wstążka jeszcze w kolorze o tej porze roku czerwonym z pączuszkami, które potem staną się tymi kotkami, tak? Staną się kwiatami. Przepiękna. Oczywiście jakieś rozmiary osiąga, więc musi być mieć przestrzeń. przestrzeń. Natomiast fantastyczna roślina. Wierzby o pokręconych pędach, tak? Czyli tu mamy i wierzbę mandżurską, i wierzbę babilońską, gdzie bardzo mocno są zwinięte te pędy i samo drzewo też ma lekko powyginany pień i tę koronę też taką finezyjną. Bardzo malownicza roślina. No wierzby są dość żywotne, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli już decydujemy się na wierzbę, to znajdźmy jej miejsce, z którego nie będziemy jej usuwać, tak? Bo wierzba odrośnie też od pnia, tak? Natomiast przepiękne, bezproblemowe, teraz dobrze wyglądające i przebarwiające pędy. Podobnie jak na dereniach, część wierzb ma właśnie pędy właśnie w takim zimnym okresie, ma czerwone, pomarańczowe, które świecą na śniegu, tak? Przepiękna roślina.
No powiedzmy jeszcze na koniec, co dzieje się z tymi roślinami naszymi ogrodowymi teraz właśnie zimą, bo my mówimy o tym ogrodzie, który tak jakby on żył. No on żyje oczywiście, bo nie wszystkie rośliny, zresztą w ogóle rośliny nie usypiają, one się tak trochę hibernują, tak, tak mogę to
tak,
powiedzieć,
tak,
czy
tak
w takim
mówić.
Stand-by'u trochę tak. Jakby są. I właśnie stąd dlatego warto wykorzystywać to, co mają pod tymi liśćmi, które są piękne jesienią. No to właśnie, co zwalniają się, no zrzucają liście, to wiem, bo o tym mówimy. No, przechodzą w ten okres spoczynku, ale nie głębokiego jakiegoś snu. Natomiast te soki, cukry, co się z tym dzieje?
Tak, wędruje wszystko do korzeni, tak? Czyli do tej bazy, powiedzmy, do tego mózgu. Tak?
Żeby pobierać
przetrwać. Tak, roślina musi przetrwać okres niskich temperatur. Musi przetrwać wiatry. Suszę fizjologiczną, czyli zamarznięte podłoże, tak? Nie może pobrać tyle wody, ile by chciała. Do tego jeszcze mamy coraz mniej, ale w styczniu zdarzają się bardzo słoneczne dni, mroźne dni, a woda jest odparowywana, tak? Jest odparowywana i z roślin zimą zielonych liści i też z tych pędów takich jednorocznych, które mają cienką tą korę, cienką skórkę, tak? Więc tak naprawdę jest to trudny okres dla roślin. Warto w momentach, kiedy mamy odwilż, podlewać w ogóle rośliny. To dużo osób się dziwi, ale tak, jest to częsty problem właśnie suszy fizjologicznej. Roślina żyje, ona śpi, no tak jak my śpimy, ale to nie znaczy, że nie oddycha. To nie znaczy, że nie funkcjonuje. Funkcjonuje, tylko jest w stanie spoczynku, tak jak my gdzieś tam w nocy, tak? Jest w stanie spoczynku, ale tak samo oddycha, tak samo przemiany różne zachodzą w roślinie. Tak
samo potrzebuje wody, nawet jeżeli mamy ten śnieg. Śnieg nie uzupełni tych braków.
Tak. W okresie odwilży warto podlewać szczególnie rośliny zimą zielone, czyli rododendrony, tutaj taki roślina lubiana. Na pewno rośliny, które są młode, mają mały system korzeniowy, świeżo zostały posadzone, małe jodełki. Większe już mają dużo tego korzenia, tak? Takie drzewo pięciometrowe w dużym stopniu ma ten korzeń już rozbudowany, tak? Rośliny świeżo posadzone, małe, szlachetne, czyli tak zwane księżniczki, wszystkie karłowe formy, tak? One powinny być podlewane. Nie podlewamy po szpilkach ani po liściach. W obrębie korony, ale ziemię podlewamy. Na końcu korzenia są właśnie te korzonki właśnikowe, które pobierają. I też rozsądnie, nie wodą ciepłą, nie ogrzejemy rośliny, bo takie przypadki też się zdarzają. Ona nie potrzebuje specjalnego ogrzania.
Szoku temperaturowego tak, też nie
tak,
potrzebuje
tak,
na pewno.
Tak, tak, tak. Więc to jest bardzo ważne. Teraz jeżeli mamy roślinę świeżo posadzoną, szlachetnie urodzoną, czyli na przykład właśnie ten ognik, czy rododendron, czy jodły koreańskie formy karłowe, no to warto jest nakryć pierwsze 3 lata i można nakrywać włókniną, można nakrywać stroiszem, czyli jedliną, ale bardzo dobra też jest siatka cieniująca. Jest to taka zielona siatka, która jest przewiewna, ale chroni przed nasłonecznieniem zbyt dużym.
Wbrew pozorom słońce jest bardzo tak. Zimą szkodliwe, szkodzi bardzo roślinom słońce.
Tak, tak, to w ogóle...
Dla którego rośliny generalnie bardzo potrzebują i bez którego nie mogą żyć.
Roślina nadal jest żywa, więc odparowuje wodę. Tak? Ma przedchlinki, ma otwory, którymi odparowuje wodę. Roślina się nagrzewa, a ma zamarznięte korzenie i nie może pobrać. Więc tutaj to cieniowanie jest jakby istotne, tak, osłanianie. Jest to częsty problem, taka właśnie susza pozimowa. Często się zdarza właśnie, szczególnie na takich świeżo posadzonych roślinach o takim szlachetnym pochodzeniu, tak, czyli jodły, rododendrony. I czasem się mówi, że roślina zmarzła. Ona tak naprawdę nie zmarzła, tylko wyschła. Zwyczajnie wyschła, więc też jesienią, w takim okresie jak teraz, no mamy mokry rok, ale warto przed okresem zimowym podlać rośliny, a już szczególnie i koniecznie te, które są w pojemnikach, nawet kosodrzewina, tak?
Czy nawozić, to jeszcze dosłownie jedno zdanie?
Czy nawozić wcześniej, już mamy późno.
Już za późno.
Już jest za późno. Natomiast nawozić, ale nawozami bezazotowymi, czyli fosforowymi, potasowymi, które wzmocnią ścianę komórkową i system korzeniowy. I
czyli rozsądnie. Najwcześniej teraz to pod koniec lutego?
Czy możemy? Później. Później. Na Podlasiu w momencie pękania pąków jest to moment na nawożenie. Czyli jak widzimy, że pękają pączki na drzewach czy na krzewach, że pokazuje się zielony pasek, wiemy, że już życie wraca. Tak?
Trzeba dostarczyć, pomóc roślinie się obudzić. No nie zdążymy więcej, ja tutaj jeszcze mamy bardzo wiele tematów, więc ja już zapraszam od razu za tydzień, bo musimy to skończyć, ponieważ tematy są ważne, bo będziemy mówić o niebezpiecznych związkach różnych drzew, jakich drzew nie warto sadzić razem, bo się po prostu nie lubią, tak jak ludzie, bo tutaj są niestety różne takie preferencje. No i powiemy oczywiście, jak ściągnąć różne zwierzęta do ogrodu, bo zwierzęta w ogrodzie to nie tylko ptaki. No więc za tydzień zapraszam i państwa, i panią już od razu, dokończyć temat. A gościem w Ekosferze dzisiaj była Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Aneta Gała-Burda. Do widzenia.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.